Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Wracamy z debatą samorządową. Dziś podsumowujemy 2016 rok, bowiem 3 dni pozostały nam do końca tego roku, więc jak w samorządach to podsumowanie wygląda? No właśnie możemy sprawdzać. Panowie burmistrzowie mówili, że było całkiem nieźle. To był dobry rok. Mam nadzieję, że dobry będzie również ten kolejny. To, co należy do zadań gmin, o tym już słyszeliśmy, o tych inwestycjach. Natomiast ja chciałam panów teraz zapytać o to, jak przebiegało wdrażanie zadań, które niekoniecznie były waszym pomysłem. To znaczy to, co z poziomu rządowego przechodziło na samorządy. Pierwszy przykład z brzegu, czyli chociażby wdrażanie programu Rodzina 500+. Wiemy, że w Nysie był wcześniejszy gminny program, Nyski Bon Wychowawczy, więc 500+ to był tylko jakby kolejny element wsparcia polityki prorodzinnej. Czy w związku z tym w gminie było łatwiej wdrażać rządowy program?
Czy łatwiej? Nie wiem, ale nie było to zbyt skomplikowane i trudne. Ja też patrzę na program rządowy przez pryzmat pieniędzy, które samorządy otrzymują, bo na przykład teraz wszyscy mówimy, samorządowcy, że mamy rekordowy budżet, a to też po części jest spowodowane tym, że pieniądze na bon rządowy wchodzą nam do budżetu i tutaj każdy teraz z nas się cieszy, mamy rekordowy budżet. Po raz pierwszy przekraczamy 200 milionów złotych i to też dzięki właśnie bonowi rządowemu. To jest w przypadku Nysy 22 miliony złotych wpuszczone najczęściej w głównej części w gospodarkę lokalną, to są ogromne pieniądze. To jest porównywalna kwota z inwestycjami, które co roku realizujemy. I moim zdaniem samorządy nie powinny nic dostawać za obsługę tego bonu, ale że dostają, to się z tego bardzo cieszymy. Pieniądze sobie wykorzystujemy na inne zbożne cele i dla nas jest to oczywiście świetny układ. Natomiast powtórzę, moim zdaniem te pieniądze są zbyt duże.
To ciekawe, to ja nie wiem, czy jest jeszcze jakiś samorządowiec, który tak uważa, panie burmistrzu, tam burmistrza Brzegu. Pan też tak uważa, że są za duże pieniądze na obsługę tego programu?
Ja powiem tak, ja się bardzo cieszę że są. Z każdych pieniędzy zewnętrznych, ponieważ to wspiera politykę miasta i niewątpliwie program 500+ jest programem, który mieszkańcy jakby odczuwają i to pozytywnie bardzo. Ja widzę na przykład te zmiany, które nastąpiły, jest gro rodzin, które się z tego cieszą i które podniosły swoją stopę życiową dzięki temu, że to wsparcie uzyskały. Także jeżeli chodzi o zatrudnienie osób, które obsługują, myślę, że niewątpliwie pomaga nam to jako urzędowi. I akurat z tego powodu nie będę ubolewał.
Że te pieniądze są.
Tak, to się cieszę bardzo, że są. Natomiast równie dobrze mogłoby ich nie być.
Czyli Nysa poradziłaby sobie bez tych pieniędzy na obsługę.
Każdy samorząd z tym poradził, naprawdę, proszę mi wierzyć. Każdy.
A tak technicznie pod kątem wdrażania tego programu. Były przecież różne obawy, szczególnie ze strony ośrodków pomocy społecznej, które najczęściej program realizują. W Brzegu na przykład nie było żadnych problemów z wdrożeniem, czy jak zwykle strach ma wielkie oczy.
Ja przypomnę, że ten program pilotażowy był właśnie między innymi wprowadzany na polszczyźnie tutaj w Brzegu i tutaj pan minister przyjeżdżał właśnie z panem wojewodą do naszego miasta po to, żeby właśnie jakby nadzorować, jak ten projekt będzie wprowadzany w całej Polsce i między innymi wizyta na Opolszczyźnie to była wizyta w naszym mieście. Ja oczywiście się bardzo cieszę i powiem dlaczego. Dlatego, że gro tak się przyjęło, że na samorządy spadało wiele zadań dodatkowych i często za tym nie szły żadne pieniądze. Więc teraz pojawił się pewien przełom w tych zmianach, że daje się zadania i za tym idą pieniądze na etaty. I chciałbym, żeby właśnie ten przykład był jakby powielany przy innych zadaniach, które spadają na samorządy. Także tu jakby jeszcze raz podkreślę, że środki finansowe na obsługę nam pomagają, bo wbrew temu, co się mówi, to urzędnicy wcale nie zarabiają jakichś wielkich pieniędzy. I wydaje mi się, że to pomaga.
W Dobrodzieniu był problem z 500, czy nie?
Myślę, że sam początek był trochę problematyczny z racji tego, że my w odróżnieniu od panów w studiu nie mieliśmy żadnych doświadczeń z tego rodzaju programami. No ale nasz prężnie działający ośrodek pomocy społecznej poradził sobie z tym przy założeniu, że jeden etat będzie 500+. Obsługiwał. Także myśmy wdrożyli 500+, prawie 1000 dzieciaków z tego korzysta. Nie wiem, czy dzieciaki, czy rodzice bardziej, to trudno w tej chwili powiedzieć. Jedyne, co jest jeszcze wielką niewiadomą, według mnie, to to, czy ten program przyniesie takie efekty, jakie były w założeniu. To, o,
to
możemy
się,
sprawdzić dopiero
to się okaże.
W przyszłym roku.
A kolejna kwestia związana chociażby z sześciolatkami. To też zadanie, które musieliście realizować, a decyzja zapadła centralnie, to znaczy cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. To też generowało pewnego rodzaju problemy w dobrodzieniu?
Tak, był taki moment, że mogłoby się okazać, że nie otworzymy żadnej pierwszej klasy. I powiem szczerze, w skali naszej gminy na siłę te pierwsze klasy zostały pootwierane. Po to,
ale są mniejsze,
się,
zdecydowanie mniejsze.
Zdecydowanie, no, mikroskopijne można powiedzieć.
A w Nysie? Jeżeli chodzi o reformę związaną z sześciolatkami, dała swoje znaki w mieście?
Nie, nie, też do reformy oświaty może wrócę to, o czym mówił pan burmistrz Brzegu. U nas też to jest związane z połączeniem budynków szkolnych w jeden organizm i to są jedynie takie wątpliwości budzi reforma oświaty. Co do sześciolatków, lekkie zamieszanie, ale powrót myślę w dobrą stronę i po szybkim, krótkim okresie to wróciło do normy.
Czyli rozumiem, że w ogóle jeżeli chodzi o te oświatowe kwestie, bo one obecnie też na przełomie roku budzą sporo wątpliwości. Najpierw mówiło się w tym roku o reformie sześciolatków, teraz o dużej reformie oświaty i one generalnie w samorządowcach budzą sporo obaw i finansowych, i organizacyjnych. Rozumiem, że w Nysie ich nie ma.
Czy każda zmiana budzi obawy, też przy Bonie było podobnie, natomiast myślę, że jak już wejdzie reforma w życie, to się okaże, że ten diabeł nie jest taki straszny i wszystko funkcjonuje normalnie bez większych zgrzytów. Natomiast no, taką mam mentalność, że jak coś się szykuje na horyzoncie ze zmianą, to wówczas się nas budzą lęki, obawy i na wszelki wypadek protestujemy.
Nie, a chodzi. Koszty ewentualne związane z dużą reformą oświaty Nysa ma policzone, czy mimo wszystko
mamy policzone, natomiast to są koszty, które są dla nas do zaakceptowania. Tutaj nie ma żadnego ryzyka, czy nad płynnością finansową, czy nad tym, żeby za chwilę została cała istotna.
Zwolnienia nauczycieli będą?
Absolutnie nie.
A w Brzegu?
Pracujemy też nad reformą oświatową. Muszę przyznać, że mamy pewną koncepcję, którą się dzieliliśmy z nauczycielami. W gronach pedagogicznych dyskutowaliśmy nasz projekt zmian w oświacie. Między innymi wybieramy, tutaj były do wyboru trzy warianty, czyli powołanie samodzielnych szkół. Dwa to było likwidacja gimnazjum, tak jak to tutaj reforma też zakłada. I jeszcze trzeci projekt to jest włączenie do szkół podstawowych gimnazjów wygaszanych. No i zdecydowaliśmy się na to, aby połączyć właśnie gimnazjum z szkołą podstawową, która znajduje się w pobliżu. Między innymi taka najbardziej realna koncepcja to jest połączenie szkoły podstawowej numer 5 i gimnazjum numer 1 oraz szkoły podstawowej numer 1 z gimnazjum numer 3. I od razu wyjaśnię dlaczego. Braliśmy pod uwagę warunki i bazę, jaką dysponujemy i aby to nie generowało kosztów i nie budziło kontrowersji wśród nauczycieli, forma włączenia jest o tyle dobra, że nauczyciele z mocy prawa stają się od 1 września nauczycielami szkoły podstawowej, czyli nie muszą się bać o swój byt. Natomiast szkoły podstawowe, o których mówię, nie mają odpowiedniej sali gimnastycznej, czyli od wieku umówiło się, aby wybudować dużą halę przy tych szkołach. Natomiast nie ma takiej potrzeby z uwagi na to, że te warunki będą stworzone na bazie szkół gimnazjalnych. Dlatego, że wygaszające gimnazja mają odpowiednie sale dydaktyczne. Na przykład w gimnazjum numer 3 jest nowoczesne dygestorium, które kosztowało 500 000 zł. W gimnazjum numer 1 jest pełnowymiarowa hala przy ulicy Ławskiej, gdzie były rozgrywane mecze ekstraklasy. I chcielibyśmy właśnie na podstawie tego włączenia spowodować system, który od klasy 1-4 będzie powodował, że dzieci będą się uczyły w szkołach podstawowych, a kończąc klasę 4 po wakacjach będą całym zespołem przechodziły do nowego budynku. W przypadku szkoły podstawowej numer 5 i gimnazjum numer 1 to jest raptem odległość niecałych 200 metrów.
Myślę, że w Dobrodzieniu z większymi obawami do reformy oświaty podchodzicie.
Ach, nie wiemy, co nam przyniesie w efekcie końcowym, ale no, trochę nam namieszała, powiem szczerze. Znowu z racji skali gminy. Im większa gmina, tym może tych problemów z tego rodzaju reformami jest mniej. Natomiast my z jednym gimnazjum, 14 oddziałami, 250 uczniami w gimnazjum w tej chwili i 33 nauczycielami, myślę, że w pierwszym roku szkolnym wygaszania czy likwidowania gimnazjów nie będzie większych problemów, natomiast problemy dla nauczycieli mogą się pojawić ewentualnie w kolejnych dwóch latach. Tego się trochę obawiamy, ale przy dobrej współpracy obecnych dyrektorów szkół podstawowych, myślę, że ci nauczyciele zostaną wchłonięci przez te szkoły.
To jeszcze krótko na koniec. Panowie, to czym będziemy żyli w 2017 roku? Czy będą żyły wasze miasta, wasze gminy właśnie w tym nowym 2017 roku? Panie burmistrzu w Brzegu, czym będziecie żyli?
Myślę, że tak jak do tej pory. Myślę, że mieszkańcy cieszą się z zmian, które zachodzą, tych zmian na lepsze. I przede wszystkim, czego mogę życzyć naszym mieszkańcom, przede wszystkim dużo zdrowia, optymizmu, no i podziękować im jeszcze raz za zaufanie, którym mnie obdarzono, ponieważ staram się jak mogę, aby również dostrzegali te wszystkie walory, które ja na co dzień dostrzegam. No i też chcę podziękować za okazywaną pomoc i życzliwość na co dzień.
Dobrodzień będzie żył rynkiem, domem kultury, bo to są te największe inwestycje planowane w gminie.
Ja myślę, że Dobrodzień, tak jak to było i w przeszłości, będzie po prostu robił swoje i starał się to robić jak najlepiej ku uciesze i spełnianiu potrzebom mieszkańców.
To dyplomatycznie pan wybrnął to jeszcze Nysa, panie burmistrzu. Ambitnych zadań nie brakuje na kolejny rok.
Nie brakuje tego. Chciałbym, żeby Nysa była jednym wielkim placem budowy, bo jest wiele do zrobienia i chcemy to zrobić jak najszybciej, jak najlepiej. To jest taki nasz plan.
Krótko i na temat, chociaż jeszcze o jedną kwestię, szczególnie tutaj Brzeg i Nysa właśnie. Mieszkania Plus, bo to kolejny rządowy program. Czy ma szansę rzeczywiście jakby te pierwsze widoki związane z mieszkaniami, one już będą jakoś namacalne w nowym roku? Czy jeszcze
tak,
nie?
My do końca marca będziemy gotowi z dokumentacją i z pozwoleniem na budowę, co jest warunkiem wejścia na budowę BGK Nieruchomości. Cykl budowy około 10 miesięcy. Jesteśmy przekonani, że wiosna, lato 2018 roku to jest czas, w którym do użytku zostanie oddanych około 200 mieszkań.
A co z Brzegiem?
Mamy pewną koncepcję, ale bardziej związaną z Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Mamy nieruchomości, które są w centrum miasta, które wymagają gruntownych remontów, więc mamy koncepcję, aby TBS w ramach wkładu własnego sprzedał teren, na którym deweloper wybuduje mieszkania dla naszych mieszkańców, natomiast dzięki wkładowi własnemu może uzyskać dofinansowanie właśnie z Banku Gospodarstwa Krajowego po to, żeby wyremontować istniejący stary obiekt w centrum miasta i aby te mieszkania mogły być również przeznaczone dla naszych mieszkańców.
Ale jako tako w rządowy program będziecie wchodzić, czy na razie widoków nie ma?
Ten stuprocentowy program, o którym pani mówi, no nie bardzo. Wskazaliśmy tereny. Wskazaliśmy tereny w naszym mieście, którym dysponuje Agencja Mienia Wojskowego. Jeżeli rzeczywiście będzie taka wola, to w dalszej perspektywie tak. Na dzisiaj mamy koncepcję opartą o obiekty istniejące, bo mamy w Brzegu gro budynków, które wymagają gruntownych remontów i które chcielibyśmy zagospodarować. Też nie ukrywam, że odkupiliśmy ostatnio budynek pałacowy od ludzi, którzy doprowadzili do ruiny. Prowadzimy też rozmowy z innymi właścicielami, czyli odmieniamy politykę tą, która była prowadzona do tej pory, że miasto nic nie może. My jesteśmy bogatym miastem i chcielibyśmy właśnie obiekty zabytkowe, te, które cały czas przysporzyły dumę naszemu miastu, przywrócić im piękny wygląd, bo takie też jest zadanie burmistrza, aby dbać o mienie kultury i to staram się robić również.
Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć udanego i spokojnego i przepełnionego inwestycjami w samorządach 2017 roku. Tego oczywiście szczególnie panom burmistrzom życzę, aby się działo tylko dobrze w waszych gminach. I dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejsze podsumowanie. Akordian Kolbiarz, burmistrz Nysy. Dziękuję panie burmistrzu.
Bardzo.
Jerzy Wrębiak, burmistrz Brzegu.
Dziękuję bardzo.
Oraz Marek Witek, zastępca burmistrza Dobrodzienia.
Dziękuję bardzo.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.